Witaj w świecie podcastu Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, w którym rozmawiam z ludźmi nauki, naukowcami, ludźmi, którzy propagują naukę, a także z tymi, którzy na jej temat mają coś ciekawego do powiedzenia. A jeżeli chcesz też pooglądać, a nie tylko posłuchać, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na nasz kanał na YouTubie Astrofaza. A teraz już czas na rozmowę.
Jest bardzo trudno badać czarne dziury, bo ich po prostu nie mamy w pobliżu, nie mamy ich w laboratorium. Ale są sprytne pomysły, na przykład, żeby symulować czarną dziurę. Jest bardzo wiele sposobów, żeby to robić.
Witam wszystkich w kolejnym odcinku Bliskich Spotkań Trzeciego Stopnia. Ponownie Andrzej Dragan z nami tutaj w studio, nazwijmy to. Autor książki m.in. Kwantechizm, czyli książki o fizyce kwantowej, którą serdecznie polecam. Bardzo fajnie się czyta i bardzo dużo rzeczy związanych z fizyką kwantową rozjaśnia, a więc warto sięgnąć. I o książkę też będę Cię dzisiaj jeszcze pytał.
Polecam Cię.
Tak, też polecam tego autora. Natomiast porozmawiamy sobie dzisiaj też o fizyce kwantowej, o tym, czym się zajmujesz na co dzień. I zaproponowałeś temat, który nazywa się kwantowa teoria pola w zakrzywionej czasoprzestrzeni. Brzmi strasznie skomplikowanie, aczkolwiek mówiłeś, że nie jest takie straszne, jak brzmi. Więc...
Czy jest straszne, ale da się trochę pokłamać tak, żeby to uprościć.
Okej, w ten sposób. No dobra, czyli tutaj z tego, co się zorientowałem, będziemy trochę mówić też o polach różnych, kwantowych i tak dalej. I moje pierwsze pytanie to jest pytanie związane właśnie z polami, bo... No mamy pole elektromagnetyczne, różnego rodzaju pola w fizyce się wyróżnia, ale czym właściwie to pole jest? Czy to można jakoś opisać na chłopski rozum, zrozumieć? Czy to raczej są jakieś matematyczne takie zagwozdki, które rozwiązuje się licząc to, aż średnio to ludzki umysł jest w stanie ogarnąć?
To jest chłopskie pojęcie, dlatego że pojęcie pola pochodzi od Faradaya, wydaje mi się, a Faraday jako syn chyba Kowala wychowywał się na wsi i wśród pól właśnie uprawnych i kiedy podrósł i zaczął się zajmować eksperymentami związanymi z elektromagnetyzmem, to tam pojawiły się takie wielkości, które przypominały trochę pole, bo tam były jakieś linie, jakieś tam opiłki żelaza się układały w jakieś właśnie linie. Jemu się to skojarzyło z polem uprawnym i nazwał to coś, co nie do końca wiedział, czym to jest, polem elektromagnetycznym. Natomiast to jest tylko nazwa i tak jak w fizyce zazwyczaj jest, jeżeli czegoś nie rozumiemy, to nadajemy temu po prostu mądrą nazwę. I to oczywiście nazwa niczego nie wyjaśnia i nie wiemy, czym jest pole, wiemy, jakie są jego własności, wiemy, jak się zachowuje pole, wiemy, jakby jak można je obsługiwać, jak można je zmieniać, ale co to dokładnie jest, to nie wiemy. Jest to pewna własność przestrzeni. W każdym miejscu jest jakaś własność przestrzeni. Od miejsca do miejsca się ta własność zmienia i może jakieś zaburzenie się propagować. W różnych kierunkach wiemy, w jaki sposób, ale co to jest? No, możemy pokazać palcem, ale to tyle. To jest pole elektromagnetyczne, ale co to jest, to nie wiemy.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to na przykład według takiej teorii pól, to cząstka jest pewnym zaburzeniem tego pola, tak?
Cząstka jest zaburzeniem pola i wiadomo, że w kwantowym opisie przynajmniej, bo w klasycznym nie, ale w kwantowym opisie te zaburzenia pola nie mogą być zupełnie dowolne. Są jakby w pewnym reżimie, w którym pewne rodzaje złudzeń są możliwe, inne nie. I to się dzieje właśnie w taki sposób trochę skwantowany, jak to się mówi. Tak jak piksele na ekranie zadają strukturę ekranu, tak kwanty energii zadają strukturę właśnie wzbudzeń pola. No i takie pojedyncze, minimalne wzbudzenie pola, które się jakoś propaguje, to jest właśnie cząstka. To nazywamy cząstką. Cząstka się przesuwa, to znaczy to zaburzenie się w jakiś sposób przesuwa.
No dobra, to skoro wiemy już mniej więcej, czym jest pole, tak, jak rozumieć w ogóle te własności i te definicje, no to może przejdźmy do tej kwantowej teorii pól w zakrzywionej czasoprzestrzeni. Co to właściwie jest, bo brzmi naprawdę dosyć skomplikowanie, tak jakby coś, na czym można obleć test.
No więc może zacznę od tego, że kwantowa teoria pola to jest jedna z najprecyzyjniejszych teorii, jakie w ogóle mamy do opisu rzeczywistości. Ona opisuje mikroświat tak fantastycznie dokładnie, że najlepsze eksperymenty są tak dobrze zgodne z teorią, że to chyba do 10 miejsc po przecinku jest pełna zgodność. I nie ma obecnie jakiegokolwiek eksperymentu, który by stwierdzał odstępstwo teorii od eksperymentów. Natomiast na drugim końcu spektrum jest teoria grawitacji, która opisuje w skale kosmologiczne. Mamy czarne dziury, mamy galaktyki, skalę całego kosmosu. I do opisu tego typu obiektów w tych skalach służy ogólna teoria względności. I zgodnie z tym opisem z kolei, grawitacja jest pewnym rodzajem zakrzywienia czasoprzestrzeni. To znaczy grawitacja ma możliwość, umiejętność zakrzywiania praw, zmieniania praw geometrii w taki sposób, że na przykład w polu grawitacyjnym suma kątów w trójkącie to wcale nie jest 180 stopni i tak dalej.
Dlaczego?
No, mogę o tym powiedzieć, ale to mi zajmie powiedzmy jakieś parę minut. To z grubsza rzecz biorąc, pole grawitacyjne jest nieodróżnialne od działania takiej wirtualnej siły, którą czujemy na przykład w autobusie, który przyspiesza albo skręca, albo w windzie, która przyspiesza. Jak stoimy w windzie, to nagle czujemy, w windzie, która przyspiesza, czujemy, że jakaś siła nas wbija w podłogę i ta siła jest, działanie tej siły jest bardzo podobne do działania siły grawitacji. I okazuje się, co Einstein zapostulował jako taką hipotezę, że pole grawitacyjne w ogóle jest nieodróżnialne od takiej wirtualnej, pozornej siły, która działa dlatego, że na przykład winda przyspiesza albo samochód przyspiesza i nas jakaś siła wbija w fotel albo autobus skręca i latamy w prawo i w lewo. Taka wirtualna, nieistniejąca w zasadzie siła albo taka pozorna siła jest nieodróżnialna od siły grawitacji. I wiadomo, że jeżeli na przykład zacznę się kręcić w kółko, to dajmy na to, jeżeli jestem na karuzeli, która się kręci i są te wirtualne siły, to te wirtualne siły zmieniają się w różnych miejscach, mają różne wartości. Na przykład blisko osi obrotu ta siła odśrodkowa na przykład jest niewielka, ale dalej ona się robi większa. I ciało, które się porusza daleko do osi obrotu, porusza się szybko, ciało, które się porusza blisko osi obrotu, porusza się wolno. Co oznacza, zjawiska związane ze szczególną teorią względności, takie jak na przykład to, że jak mam linijkę, która się porusza z dużą prędkością, to ta linijka się skraca, to linijka, która się kręci bardzo daleko od osi obrotu, skróci się bardziej niż linijka, która jest blisko osi obrotu. I to spowoduje, że te zmiany geometrii odczuwaną z perspektywy kogoś, kto się kręci, on nie widzi tego ruchu, według niego ta linijka jest cały czas nieruchoma, ale zmieniły się jej rozmiary i parametry. Efektywnie to się sprowadza do tego, że w takim obracającym się układzie odniesienia geometria się modyfikuje. A ponieważ grawitacja jest nieodróżnialna od działania tych wirtualnych sił, to tego samego jakby kalibru są efekty w ogólnej teorii względności w przypadku pól grawitacyjnych. No więc mamy dwie teorie. Z jednej strony mamy kwantową teorię pola, która opisuje mikroświat. Mamy teorię grawitacji klasyczną, która opisuje makroświat. I nie istnieje teoria, która by te dwie rzeczy ze sobą łączyła. Nie mamy kwantowej teorii grawitacji, jak to się roboczo nazywa. Od 100 lat próbujemy ją odkryć, ale nieskutecznie. I ludzie w pewnej desperacji zaczęli zastanawiać się, no dobrze, nie znamy tej fundamentalnej, bardziej fundamentalnej wersji teorii grawitacji, to zastanówmy się, czy w ogóle, jeżeli weźmiemy teorię grawitacji i kwantową teorię pola i zaczniemy je jakoś ze sobą łączyć i na Hama patrzeć, co tam się mniej więcej nowego może wydarzyć, to okazuje się, że wzięcie właśnie takiej półklasycznej, takiej przybliżonej teorii, gdzie bierzemy trochę grawitacji klasycznej, trochę pól kwantowych i łączymy, pojawiają się nowe efekty. I sprowadza się do tego, że nasze pole, o którym myślał Faraday, żyje teraz nie w przestrzeni takiej, jak nam się wydaje, że rozumiemy w płaskiej przestrzeni, w której suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, tylko zaczynamy zastanawiać się, co się dzieje, że takie pole kwantowe wsadzimy do przestrzeni, która jest pokrzywiona. Na przykład za sprawą grawitacji. I tego typu opis to jest właśnie opis, który się nazywa kwantową teorią pola w zakrzywionej przestrzeni, czyli czasoprzestrzeni. Nie jest to jeszcze kwantowa grawitacja, natomiast tego typu opis prowadzi do nowych zjawisk, których nie ma ani w teorii kwantowej, ani w teorii grawitacji osobno. Pojawiają się nowe zjawiska na styku tych dwóch teorii i uważa się, że tego typu zjawiska mogą w jakiś sposób nas naprowadzić na to, co się będzie działo w nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji. Być może w jakimś granicznym przypadku, kiedy ta kiedyś odkryta być może kwantowa teoria grawitacji będzie rozważana w jakimś przybliżeniu, w skalach, które są nam teraz dostępne, to powinniśmy odtwarzać te efekty, które już teraz możemy przewidzieć na podstawie takiego naiwnego dosyć łączenia tych dwóch teorii ze sobą. Nie mamy gwarancji, ale chociażby słynne promieniowanie Hawkinga, czy efekt Unrucha, czy jeszcze parę innych rzeczy, dynamiczny efekt Kazimira, to są właśnie konsekwencje łączenia ogólnej teorii względności z kwantową teorią pola właśnie w oparciu o ten schemat.
Okej, to zanim przejdziemy do tych właśnie elementów jakby składowych, tych rzeczy, które jakby tutaj wyróżniają tę nową teorię, czy też tę inną teorię, to może bo to jest częste pytanie, widzę je w komentarzach, bardzo często ludzie o to pytają, właściwie o co chodzi z tym, że my nie mamy tej, bo się mówi, nie mamy tej teorii grawitacji kwantowej i tak dalej, i tak dalej. Newton grawitację postrzegał jako przyciąganie się za sprawą jakiejś siły właśnie grawitacji masywnych obiektów. Einstein rozwinął to o geometrię, że po prostu zakrzywienie tej czasoprzestrzeni sprawia, że gdzieś tam te leje grawitacyjne tak się pojawiają. To czym właściwie jest ta teoria grawitacji kwantowej? W sensie, co ona ma wyjaśnić? Czego ona dotyka właściwie?
To znaczy, przede wszystkim jest tak, że znamy kilka rodzajów oddziaływań. Oprócz oddziaływań elektromagnetycznych i grawitacyjnych jest jeszcze trochę parę innych. Jest oddziaływanie słabe, oddziaływanie silne, które ujawniają się w skalach właśnie pojedynczych cząstek. Nie czujemy ich na co dzień. Tak nam się przynajmniej wydaje. Ich konsekwencje możemy odczuwać, ale wydaje nam się, że ich nie odczuwamy na co dzień. Natomiast te wszystkie pozostałe siły poza grawitacją są opisywane dokładnie w taki sam sposób. Są opisywane językiem kwantowej teorii pola i z każdą z tych sił wiążą się pewne cząstki, które istnieją. W przypadku oddziaływań elektromagnetycznych są to fotony, elektrony na przykład i tak dalej. Natomiast hipoteza była taka, że podobnie powinno być z grawitacją. Że z grawitacją też powinna się łączyć jakaś hipotetyczna cząstka, którą nazwano nawet grawitonem. I znamy jej właściwości, chociaż tej cząstki nikt nie wiedział. Gdybyśmy ją odkryli, to podejrzewamy, że znaczy, mamy w zasadzie pewność, jakie musiałaby mieć właściwości, gdyby ten opis miał być taki sam, analogiczny do opisu wszystkich pozostałych oddziaływań. Natomiast takiej cząstki po pierwsze nie dało się odkryć. Po drugie, gdy próbuje się taką teorię konstruować, po prostu naiwnie kopiując ten sam schemat, który się sprawdził, fantastycznie w przypadku oddziaływań elektromagnetycznych, jeżeli się kopiuje ten sam schemat, w przypadku grawitacji to się okazuje, że mamy spektakularną porażkę. Wyniki obliczeń są absurdalnie błędne, są skrajnie sprzeczne z eksperymentami. Wielkości, które chcemy wyliczać, zamiast uzyskiwać konkretną liczbową wartość, którą znamy z eksperymentów, dostajemy na przykład w tym miejscu nieskończoność i nie wiadomo w ogóle, co to znaczy. To pewnie to znaczy, że ta teoria się po prostu nie trzyma kupy i to nie jest dobra teoria. I taki sprawdzony schemat, który się idealnie sprawdził właśnie w przypadku innych oddziaływań, w przypadku grawitacji jest wielką klapą. I nie wiadomo, co to znaczy. Być może to znaczy tyle, że grawitacja jest zupełnie innym rodzajem oddziaływania, ma inny charakter i potrzebny jest zupełnie inny opis, żeby go znaleźć. Są takie hipotezy, że w ogóle grawitacja może jest po prostu czysto klasyczna, nie ma żadnej kwantowej wersji.
Może jest po prostu tym ugięciem czasoprzestrzeni.
Tak, tylko że jakby... W pewnym sensie można tego spostrzeżenia bronić, mówiąc, że no tak, grawitacja to jest trochę tak jak taka siła wirtualna w autobusie, który skręca. No i teraz szukanie kwantowej grawitacji to jest trochę szukanie kwantowego opisu siły, która na nas działa, jak kierowca skręcił. Tak? Czyli czy to znaczy, że jak na przykład się przechyliliśmy w lewo, to zostaliśmy uderzeni strumieniem grawitonu w tym momencie w tym autobusie? No więc można się z tego śmiać, ale z drugiej strony klasyczna grawitacja prowadzi do dosyć poważnych problemów. Na przykład w samym środku czarnej dziury, która jest jakby taką logiczną konsekwencją ogólnej teorii względności, znajduje się coś, co się nazywa osobliwością i tam wydaje się, że wszystkie prawa fizyki się załamują. To znaczy też pojawiają się nieskończoności w obliczeniach, pojawiają się siły, które rozrywają wszystko na kawałki, nawet struktury atomowe i subatomowe i wydaje się, że wszystkie znane teorie, także teoria kwantowa się tam w środku powinny załamywać. Tylko co to w ogóle znaczy, że się teoria załamuje? To znaczy, że jest jakaś inna teoria, której jeszcze nie znamy, która w tym miejscu powinna zacząć jakby się ujawniać. No i to jest jeden z argumentów, jest jeszcze parę innych. No ale wydaje się, że ten opis klasyczny grawitacji, który przedstawił Einstein, to nie jest opis ostateczny, to jest jakiś opis tymczasowy i nie bardzo wiemy, czy w ogóle nawet nazwa kwantowa grawitacja jest dobra, bo może załamuje się zarówno klasyczna grawitacja, jak i kwantowa teoria pola. Być może ta teoria, której poszukujemy, jest jeszcze czymś zupełnie innym i tylko w przybliżeniu się redukuje do kwantowej teorii pola albo do klasycznej grawitacji, jak patrzymy na jakieś odpowiednie reżimy. Natomiast może to jest coś jeszcze bardziej abstrakcyjnego i bardziej zaskakującego i wydaje mi się, że jakby ten scenariusz jest najbardziej prawdopodobny.
No dobra, to wróćmy do tych takich dziwnych efektów, które się pojawiają w kontekście właśnie tej teorii, czyli chociażby efekt odrucha, tak? Unruha, jak się czyta?
Under effect. Nie wiem, jak po polsku to chyba efekt odrucha, ja mówię po prostu, ale
no to okay.
Może niepoprawnie.
Może. Promieniowanie Hawkinga, tak, tutaj też pewnie odgrywa z tego, co rozumiem.
Że mówię Feynman zamiast Feynman, także...
Feynman, on trochę taki jest słaby. Okej, ale żarty na bok, to przejdźmy do tych efektów, bo one są niesłychane z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka, który na co dzień nie ma z tym styczności i mogą się wydawać niemożliwe. Mamy chociażby tutaj ten właśnie efekt Unrucha, gdzie raz cząstki są, raz ich nie ma, w zależności od tego, czy przyspiesza jakiś obserwator, czy nie. Byś mógł to rozwinąć i wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi.
No więc jest kilka ciekawych efektów, które są zupełnie nowe, o których mówiłem, które się pojawiają na styku kwantowej teorii pola i grawitacji. I najbardziej znany to jest efekt Hawkinga w ogóle. I on sprowadza się do tego, że czarna dziura, która w klasycznej teorii wszystko pochłania i niczego nie emituje. Mój znajomy taki profesor się śmiał, że tak samo jest z Uniwersytetem w Oksfordzie, też wszystko pochłania i niczego nie emituje. Jak się włączy te efekty kwantowe, te zjawiska kwantowe, to się okazuje, że w okolicy horyzontu zdarzeń, czyli tej powierzchni, za którą jak się wpadnie, to się nie wypadnie z perspektywy klasycznej, w okolicy tego horyzontu zdarzeń z tej okolicy wylatują na zewnątrz cząstki kwantowe i uciekają na tyle daleko, że można by je w zasadzie w teorii złapać, gdybyśmy byli odpowiednio blisko i zaobserwować. I ich istnienie prowadziłoby do tego, że czarna dziura stopniowo by się kurczyła. To znaczy, te cząstki uciekają sobie z okolic horyzontu zdarzeń, a ich energia bierze się stąd, że trawiona jest w tym samym czasie osobliwość czarnej dziury. Czarna dziura się kurczy, horyzont zdarzeń się kurczy. No i ta czarna dziura po prostu wyparowuje. I to jest efekt, który klasycznie nie występuje, bo w klasycznej grawitacji czegoś takiego nie ma. W kwantowej teorii pola w ogóle nie ma czarnych dziur, więc tym bardziej. Więc jest to coś zupełnie nowego, co się pojawiło na styku tych dwóch teorii. No i podejrzewa się właśnie, że jakaś nieznana kwantowa teoria grawitacji powinna ten efekt odtwarzać w jakiejś granicy. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie efekt Unrucha, który został odkryty rok później, z tego prostego powodu, że jest bardzo pokrewny i bardzo podobny, jak się odpowiednio spojrzy, do efektu Hawkinga, polega na tym, że jeżeli jesteśmy w pustej przestrzeni, w pustej z perspektywy kwantowej teorii pola, to znaczy, mówiąc konkretnie, jesteśmy w stanie próżni kwantowej, czyli w tak pustej przestrzeni, jak się da zgodnie z teorią kwantową, to jeżeli tylko przez tą pustą przestrzeń, przez tą próżnię kwantową zaczniemy przyspieszać, to wokół nas nagle pojawią się cząstki. I to jest tak, że te cząstki będą tak samo realne, jak wszystkie inne cząstki, które znamy. I jeżeli poruszamy się przyspieszając przez próżnię, to widzimy wokół siebie nie próżnię, tylko zupełnie inny stan kwantowy.
Ale tylko w momencie przyspieszania, nie, że lecimy z jakąś prędkością.
Tak, ważne jest przyspieszenie. Stała prędkość niczego nie zmienia. Jeżeli przez próżnię się poruszamy ze stałą prędkością, to jest to nadal próżnia o takich samych właściwościach. Natomiast jak zaczniemy przyspieszać, to sytuacja się radykalnie zmienia. No i im większe przyspieszenie, tym więcej tych cząstek dookoła i... Niestety jest tak, że dla dostępnych nam przyspieszeń ten efekt jest bardzo słaby, prawie go nie widać. I musielibyśmy niewyobrażalnie mocno przyspieszać, żeby w ogóle cokolwiek zauważyć. Tak samo zresztą z promieniem Hawkinga, że ten efekt jest bardzo słaby, musielibyśmy mieć bardzo, bardzo małą czarną dziurę i być bardzo blisko horyzontu zdarzeń, żeby to promieniowanie było zauważalne w ogóle.
To tutaj przychodzi takie na myśl, no eksperyment myślowy, że mamy dwóch podróżników. Jeden przyspiesza, no i dla niego te cząstki występują, a drugi na przykład leci z taką samą prędkością, mniejszą, albo jest po prostu stacjonarny gdzieś tam obserwatorem. I on nie widzi tych cząstek, no ale w momencie, kiedy tych cząstek jest coraz więcej, rozumiem, im większe przyspieszenie, tak? No to zaczną mieć pewne oddziaływanie też na tego podróżnika, który przyspiesza. Więc co zobaczy ten, który... stoi, bo w momencie, kiedy tarcie zaczyna występować i tak dalej...
Ten, który stoi, zauważy, ten przyspieszający się nagrzewa. Tak jak gdyby wokół niego były jakieś cząstki, których z kolei ten spoczywający w ogóle nie widzi. I to jest ciekawe, że jakby interpretacja tej sytuacji fizycznej jest zupełnie różna z perspektywy tych dwóch obserwatorów. Znaczy, najdziwniejsza rzecz w ogóle w tym wszystkim jest taka, że pojęcie cząstki jest czymś względnym. My wiemy, że własności cząstki się zmieniają, jak się zmieni obserwatora. Cząstka, która jest, foton, który jest czerwony, z perspektywy jednego obserwatora może być zielony, jak poruszamy się względem źródła światła i to jest efekt Dopplera. Natomiast okazuje się, że nie tylko właściwości fotonów i innych cząstek, ale w ogóle liczba tych cząstek zależy od obserwatora. No i właśnie efekt Unrucha jest tym skrajnym przykładem, że jeden obserwator nie widzi w ogóle nic, jest w pustej przestrzeni, a drugi twierdzi, że tam są cząstki i są zupełnie realne. Więc w ogóle pojęcie cząstki jest też czymś względnym. To istnienie, to nie, cząstka to nie jest taki byt, który jest w sensie absolutnym, tylko to, czy cząstka jest, czy nie, zależy od tego, kto jest obserwatorem. I,
czyli od pola pewnie, w której ona się manifestuje, bądź nie, tak?
No to zależy od wyboru obserwatora dokładnie. Szczegóły interpretacyjne są dosyć subtelne, więc jakby to dosyć trudno to mówić o tym jakby takim też powszechnym językiem, ale wydaje się, że cząstka, że obecność albo nieobecność cząstki jest w podobny sposób względna, jak na przykład względne jest to, czy widzę twój przód, czy twój tył, tak? Czyli jak ktoś stanie z tyłu, to widzi twoje plecy, ja stoję z przodu, widzę twoją twarz i kto ma rację? Obaj mamy rację, tak? To jest względne, z której strony patrzymy. Tak samo jest z obecnością albo nieobecnością cząstki. No ale wracając do twojego pytania, obserwator, który przyspiesza, jemu się wydaje, czy to on twierdzi, że jest otoczony cząstkami, które rozgrzewają go w jakiś sposób, bo te cząstki są zachowują się tak, jak gdyby miały pewną temperaturę. Natomiast z perspektywy kogoś, kto patrzy na tą sytuację z boku i widzi, że gość w rakiecie, który przyspiesza, się nagrzewa i nie wiedzieć czemu, bo żadnych cząstek nie ma wokół, interpretacja tego człowieka z zewnątrz jest zupełnie inna. On będzie po prostu mówił, że w wyniku przyspieszenia, nie wiem, na przykład można powiedzieć, że to silnik, który przyspiesza taką rakietę, musi dodatkowej energii użyć do tego, żeby rozgrzać zawartość tej rakiety, czyli kosmonautę. Albo można powiedzieć, że fluktuacje próżni, które otaczają tą przyspieszającą rakietę, wytwarzają to oddziaływanie z fluktuującą próżnią, wytwarza tego rodzaju efekt. Więc jakby opis całej sytuacji może być zupełnie różny w zależności od tego, kto jest obserwatorem.
Okej, czyli jakby widzą tylko efekt, nie widzą źródła.
Tak, to jest jeszcze o tyle zabawnie, że taki przyspieszający obserwator, jeżeli on taką cząstkę pochłonie, którą widzi wokół siebie, to ciekawa sytuacja jest taka, że te cząstki zawsze są w parach. Jedna zostanie pochłonięta i zostanie ta druga, która nie zostanie pochłonięta i ona sobie gdzieś tam ucieknie. Natomiast z perspektywy kogoś, kto stoi w nieruchomo i patrzy na takiego obserwatora, który przyspiesza i zaczyna się rozgrzewać, to ta pochłonięta cząstka jest niewidoczna, ale widziana jest ta cząstka emitowana. Więc taki przyspieszający obserwator wygląda tak, jak gdyby zaczął świecić. Nie wiadomo czemu. Tylko dlatego, że przyspiesza przez próżnię. Więc dosyć ciekawe rzeczy tutaj się zaczynają dziać i jeszcze raz podkreślam, że tych efektów nie ma w zwykłej kwantowej teorii pola, która jest świetnie sprawdzona. Te efekty, o których mówię, mamy tylko pośrednie dowody na ich istnienie. Nie mamy bezpośrednich pomiarów, które by weryfikowały to empirycznie. Mamy pewne symulacje tych zjawisk, które wydają się potwierdzać, że te efekty rzeczywiście występują. Aczkolwiek trudno mi sobie wyobrazić teorię, znaczy jakby powód, dla którego tego typu zjawiska miałyby nie istnieć. To znaczy dla mnie istnienie tych zjawisk jest oczywiście dziwne, ale jeszcze dziwniejsze byłoby, gdyby się okazało, że tych zjawisk nie ma. Bo to by prowadziło do jeszcze o wiele bardziej poważnych konsekwencji i jeszcze bardziej zadziwiających konsekwencji niż tylko to.
Okej, okay, a wróćmy na chwilę do promieniowania Hawkinga. To jest, tak jak wspomniałeś, promieniowanie w pewien sposób, które powstaje na styku wszechświata, tak, czasoprzestrzeni oraz horyzontu zdarzeń, który odgradza osobliwość prawdopodobnie od reszty wszechświata. No i mówi się tak najprościej, to, prawda, topornie tłumacząc, że takie wirtualne cząstki pojawiające się na styku tego horyzontu zdarzeń dzielą się, bo jedna pada pod horyzont, druga jest gdzieś tam emitowana na zewnątrz i przez to czarna dziura się odchudza, można powiedzieć. I tu jest moje pytanie, też często pojawia się w pytaniach. Skoro dodatkowo jakieś cząstki, tak, wpadają na chłopski rozum pod horyzont zdarzeń, to czarna dziura powinna przybierać na masie, a nie tę masę tracić.
No to jest bardzo subtelne. Tam, jak zinterpretować to, co się dzieje pod horyzontem zdarzeń, to jest temat na długą dyskusję. Nie ma to jakiejś jednoznacznej interpretacji tego, co tam się dzieje, ale w przybliżeniu można, znaczy trochę oszukując, można powiedzieć, że własności czasu i przestrzeni się zmieniają pod horyzontem zdarzeń. Z naszej perspektywy to, co jest pod horyzontem zdarzeń, trochę wygląda tak, jak gdyby czas i przestrzeń się zamieniały rolami. I jeżeli czas i przestrzeń zmienia swój charakter i swoją definicję, to podobnie jest z energią i wieloma innymi wielkościami fizycznymi. I to trochę wygląda tak, jak gdyby te wpadające do środka cząstki miały ujemną energię. A jak mają ujemną energię, to jakby wpadając do osobliwości, nie zwiększają energię osobliwości, czyli masy, tylko zmniejszają. Więc to jest takie najbardziej dosyć mocno uproszczone, ale oddające do pewnego stopnia charakter tego, co tam się w środku dzieje. Podsumowanie tej sytuacji. No i to w ogóle to wyjaśnienie z tymi cząstkami, z parami cząstek, które się rozrywają na pół, jedna wpada do środka, druga ucieka na zewnątrz, to jest coś, co Hawking sam zaproponował jako możliwą interpretację swojego własnego efektu, który tam rok wcześniej opisał w sposób precyzyjny i szukał jakiegoś takiego wyjaśnienia na jabłkach. Czy to jest dobra interpretacja, nie jestem do końca pewien, ale rzeczywiście często się przywołuje.
No to jakby druga rzecz się tutaj łączy jeszcze z tym, coś co znowu mi często zaprząta głowę. Ostatnio na przykład pojawiła się informacja, jacyś tam naukowcy, Unwin zdaje się i Schultz, zaproponowali, że dziewiąta planeta może być tak naprawdę pierwotną czarną dziurą. I już tam abstrahując jakby od tego, czy to ma sens, czy nie, sobie zajrzałem do tego dokumentu, który napisali i co ciekawe, czarna dziura, taka pierwotna o średnicy mniej więcej 15 cm, bo tak by to wyglądało, ona miałaby temperaturę, z obliczeń wynika, rzędu 4000 Kelvina, czyli dużo, dużo mniej niż wynika z promieniowania reliktowego. I teraz pytanie, skoro na takim poziomie ona promieniuje tym promieniowaniem Hawkinga, to czy cały czas ta czarna dziura nie karmi się tak naprawdę promieniowaniem reliktowym? No jest tak naprawdę dookoła niej cieplej niż ona ma, więc do
karmi się, oczywiście, że tak. I dlatego taka czarna dziura powinna rosnąć.
Okej. Okay. Czyli dopiero kiedy całe promieniowanie tła się, że tak powiem, wygasi, rozproszy tak. I zniknie, to zaczną się te czarne dziury tak naprawdę odchudzać.
Natomiast małe czarne dziury, ta temperatura czarnej dziury się robi większa, jak czarna dziura się robi mniejsza. Te małe czarne dziury promieniują coraz mocniej i dlatego, jeżeli byśmy mieli czarną dziurę w pustej przestrzeni, która się odchudza, to ten efekt powinien przyspieszać, jak czarna dziura się zaczyna kurczyć. W końcowej fazie to wręcz wygląda jak wybuch, dlatego że to promieniowanie staje się coraz bardziej przyspieszone i ta czarna dziura znika w bardzo szybkim tempie. I dlatego ta praca oryginalna Hawkinga, to się taki tytuł nosiła, Black Hole Explosions. Staje się, to się jakoś tak nazywało.
Zresztą też naukowcy, niektórzy, astronomowie i tak dalej, zastanawiają się nad tym, czy te rozbłyski gamma, tak, nie są właśnie takimi jakimiś efektami, kiedy te czarne dziury właściwie pierwotne musiały być naprawdę bardzo małe, bo te duże, no to jeszcze jest za wcześnie mocno, skoro mamy promieniowanie reliktowe, tak?
No więc jest taka jeden z wariantów hipotetycznej teorii kwantowej grawitacji, który się nazywa grawitacją pętlową. To jest taka teoria, która jest rozwijana częściowo w Warszawie i jest kilkuset ludzi na świecie, którzy się tym zajmują. Pojawił się taki pomysł ostatnio, żeby spróbować szukać eksperymentalnych jakichś potwierdzeń tej teorii, bo to jest bardzo trudne, to jest główny problem z tymi teoriami. Nie, że one nie istnieją, bo mamy różnych kandydatów na kwantową grawitację, tylko nie ma jak ich sprawdzić. Ale pojawił się taki pomysł, że można by szukać właśnie w sygnałach odległych galaktyk właśnie pewnego rodzaju błysków o pewnej charakterystyce, którą tą charakterystykę przewiduje ta pętlowa grawitacja, która mówi, że w końcowej fazie takiej wybuchającej czarnej dziury powinno się zdarzyć coś, co jest modyfikacją efektu Hawkinga, jest odstępstwem od tego efektu, który jest konsekwencją takiej zwykłej kwantowej teorii pola. Jeżeli zmodyfikujemy całą teorię, rozważając jakiś wariant taki właśnie ekscentryczny, nieortodoksyjny, na przykład tak jak mówi, jaki podaje grawitacja pętlowa, to tam się coś zaczyna dziać ciekawego pod sam koniec tej fazy jakby formowania się czarnej dziury. I w pewnym momencie taka czarna dziura się powinna spontanicznie zamienić w białą dziurę. I z tego, co wszystko przyciąga, powinna się zamienić w coś, co wszystko odpycha. Ludzie zaczęli patrzeć, jakie byłyby tego konsekwencje i konsekwencja czegoś takiego byłaby taka, że powinniśmy widzieć pewnego rodzaju błyski. I to oczywiście jest bardzo dużo chcieństwa i hipotezowania, ale są takie hipotezy właśnie, zgodnie z którymi niektóre z błysków, które się obserwuje, być może są takim pośrednim potwierdzeniem teorii pętlowej grawitacji, zgodnie z którą tego typu zjawisk powinniśmy się spodziewać. Problem jest taki, że jak widzimy błysk na niebie, to może być spowodowane przez bardzo wiele różnych rzeczy i jakby upewnienie się, czy to jest to, czy to jest coś innego, jest często bardzo trudne. No ale ludzie generalnie próbują dosyć desperacko szukać jakichkolwiek potwierdzeń, nawet najbardziej kuriozalnych wariantów opisu kwantowej grawitacji.
Bo wspomniałeś, że to nie jest eksperymentalnie w żaden sposób potwierdzone, że nie jesteśmy w stanie, a są w ogóle jakieś pomysły na eksperymenty, które mogłyby to potwierdzić czy też jakoś obalić, czy po prostu nie ma fizycznie takich możliwości?
Jest bardzo trudno badać czarne dziury, bo ich po prostu nie mamy w pobliżu, nie mamy ich w laboratorium. Ale są sprytne pomysły, na przykład, żeby symulować czarną dziurę. Jest bardzo wiele sposobów, żeby to robić. Bodajże rok czy dwa lata temu się pojawiła taka praca, w której autor twierdzi, że udało mu się zasymulować czarną dziurę, używając zupełnie innego układu fizycznego, który nie ma nic wspólnego z grawitacją ani z czarną dziurą, ale matematyka, równania, które są opisywane tam, którymi opisuje się ten układ, są takie same jak równania opisujące czarną dziurę, jakiś pewien aspekt czarnej dziury. No i gość sobie zrobił taki układ fizyczny, w którym ta analogia występuje i zobaczył, czy w tej sytuacji pojawi się promieniowanie Hawkinga. I twierdzi, że coś takiego zaobserwował. Tam jest jakaś kontrowersja na ten temat, nie jest do końca jasne, na ile tam jest nadinterpretacja, na ile jest to rzeczywiście prawda. Nie wiem, jak jest w tym momencie, jakie jest jakby... nie wchodziłem na tyle głęboko w ten temat, żeby mieć swoje zdania, a nie wiem, co mówią teraz i ludzie, którzy się tym zajmowali. Ale to, co można powiedzieć, to te ludzie próbują bardzo sprytnych sposobów. Jeśli nie mamy czarnej dziury, to sobie ją zasymulujmy w inny sposób i zobaczmy, co się stanie. Więc tego typu działalność też ludzie uprawiają i wydaje się, że te wyniki, które obecnie mamy, a takich wyników jest trochę, wydają się sugerować, że jakby wszystkie przewidywania, które znamy w tym momencie, pojawiające się na styku właśnie kwantowej teorii pola i grawitacji, potwierdzają się w tych pośrednich, takich trochę oszukanych eksperymentach.
Czyli świat jest dużo dziwniejszy niż nam się na co dzień wydaje, na to wychodzi.
Z całą pewnością.
Wspominałeś jeszcze o efekcie Casimira, tak? Nie wiem, czy dobrze wymawiam, też dziwne takie nazwisko. On się też pojawia w kontekście właśnie teorii pola zakrzywiania czasoprzestrzeni. To na czym on polega?
Jest kilka efektów. Bardziej znany efekt Casimira, który jest chyba w latach 40 czy 50 odkrytym efektem związanym z przyciąganiem się dwóch luster w pustej przestrzeni. Ale jest jeszcze dynamiczny efekt Casimira i to jest właśnie konsekwencja też grawitacji, czy tej teorii właśnie kwantowej teorii pola w krzywych przestrzeniach, czy w niejednocelnych kodach odniesienia. I to jest efekt, zgodnie z którym, jeżeli mam pustą przestrzeń, w której znajduje się lustro i to lustro przyspiesza, to przyspieszające lustro powinno zacząć świecić w pustej przestrzeni. Że jeżeli mam przyrząd, który jest w stanie odbijać światło, to jeżeli coś takiego przyspieszę, to takie coś musi zacząć świecić.
Bez źródła światła.
Bez żadnego źródła światła. I świeci dokładnie tak jak rozgrzana żarówka. I im większe przyspieszenie, tym wyższa temperatura takiej żarówki. Tak to wygląda mniej więcej. I żeby było zabawniej, ten efekt został zasymulowany skutecznie za 3 lata temu, chyba czy 4 lata temu. I mamy eksperymentalną weryfikację właśnie w takim analogowym układzie, w którym nie mamy lustra prawdziwego, tylko takie udawane trochę lustro symulowane impulsem laserowym. Ale tak długo jakbyśmy chcieli przyjąć tego typu analogię, to wyniki, które uzyskujemy, są takie same, jakbyśmy mieli, jakby są zgodne z przewidywaniami teorii, gdybyśmy mogli mieć prawdziwe lustro.
No to zaraz, o czym to się różni? Bo efekt Unrucha też pokazuje nam to, że dane ciało będzie się rozgrzewało poprzez cząstki, które gdzieś tam się znajdują i pojawiają w momencie, kiedy ono przyspiesza. Brzmi dosyć podobnie.
To jest ten sam efekt, to jest bardzo pokrewny efekt. W efekcie Unrucha pytanie jest takie, co się stanie, jeżeli ja przyspieszam i co ja będę widział? W efekcie Casimira chodzi o to, co się stanie z lustrem, który przyspiesza, a ja je obserwuję spoczywając. Więc jest to dosyć pokrewne, nie jest to do końca to samo, z tego prostego powodu, że zasada względności, która mówi, że to jest wszystko jedno, czyli ja się ruszam, czy się obserwowany obiekt rusza, dotyczy wyłącznie ruchu ze stałą prędkością. Czyli na przykład jak patrzę na jadący pociąg i widzę, że on się porusza, to ktoś, kto patrzy z pociągu na mnie, widzi, że ja się poruszam. I może się nawet pomylić, może nie wiedzieć, czy to platforma jedzie, czy to pociąg jedzie. Można się czasem pomylić. I nie ma fizycznej różnicy między ruchem ze stałą prędkością moim, a świata, na który patrzę. Natomiast w przypadku ruchu z przyspieszeniem są różnice. I jeżeli ja na przykład patrzę na przyspieszającą rakietę, to jest sytuacja inna niż jeżeli jestem w przyspieszającej rakiecie i patrzę na świat. Bo tam w tej rakiecie odczuwam jeszcze dodatkowe siły wirtualne chociażby. Więc tutaj tej równoważności już nie ma pełnej. A tak swoją drogą, efekt Unrucha to jest bardzo pokrewny efektowi Hawkinga, bo dlatego, że jak będziemy stać nad czarną dziurą na jakiejś platformie i odczuwać to promieniowanie Hawkinga, to dokładnie to samo, co będziemy odczuwać stojąc przy spieszającej rakiecie, która też powoduje, że coś nas wbija w podłogę, jakaś siła wyglądająca na grawitację, i w tej spieszającej rakiecie też będzie widzieć jakieś promieniowanie. I analogia jest taka, że właśnie to efekt Unrucha jest takim analogiem efektu Hawkinga, tylko że w wariancie, w którym nie mam prawdziwej grawitacji, tylko ruch z przyspieszeniem.
A dam radę jeszcze szybko, chociażby tak powierzchnią, powiedzieć, czym jest ta Pantlowa teoria grawitacji. Tam wiem, że są piany spironowe też jakieś przy tym temacie często poruszane. Rozumiem, że tu chodzi o coś, że o same właściwości jakiejś czasoprzestrzeni, tak? Na poziomie kwantowym.
Ja się tym w ogóle nie zajmuję, więc jestem daleki od bycia specjalistą. Mam na piętrze kilku specjalistów od tego, którzy się tym zajmują. I to nawet twórców tej teorii.
No to co, nie... w Polsce czy w Singapurze?
Tak, w Polsce. Profesor Lewandowski jest jednym z twórców pętlowej grawitacji i ma swoją całą dużą grupę. I z tego co ja rozumiem, to oni modyfikują bardzo fundamentalne jakby pojęcia czasu i pojęcia przestrzeni. W tym opisie czas nie jest takim kontinuum, które zmienia się w sposób, można odcinki czasowe dzielić sobie dowolnie na małe kawałeczki. I przestrzeń można sobie dzielić na dowolnie małe kawałeczki, tylko że w pewnych skalach pojawiają się pewne kwanty czasu, kwanty przestrzeni i pojawia się pewna struktura czasoprzestrzeni, która już nie jest ciągła. Jest tam jakaś granulacja się pojawia i matematycznie to przypomina strukturę piany, czy albo takie algebra, która opisuje, czy matematyka, która opisuje zachowanie takiej czasoprzestrzeni właśnie pętlowej, jest zbliżona właśnie strukturą do topologicznej, do po prostu takiej struktury składającej się z małych pętelek. Niewiele więcej na ten temat wiem, szczerze mówiąc, ale jest wielu ludzi, którzy pewnie z Warszawy, którzy mogliby na ten temat dużo powiedzieć.
Może to jest pomysł właśnie, żeby też zaprosić do rozmowy.
Problem z tą teorią jest taki, że trudno powiedzieć jakby na ile jest to matematyka, na ile jest to fizyka. I nie wiem zupełnie, jaki to ma związek z rzeczywistością. Jak kiedyś słuchałem wystąpienia jednego z ludzi, którzy się tym zajmują, to padło takie stwierdzenie, że oni nie zajmują się grawitacją, tylko zajmują się jakąś grawitacją. To po angielsku nie V quantum gravity, tylko A quantum gravity, czyli pewnym wariantem, pewną możliwością, pewnym możliwym scenariuszem, który byłby możliwy być może i badają, jakie są jego właściwości. Czy jest to opis prawdziwej grawitacji, prawdziwego świata, to oni tego nie wiedzą jeszcze. I być może się szybko nie dowiedzą, bo właśnie mamy kłopot z potwierdzeniem jakimś badaniem konsekwencji empirycznych, ale też robią to po to, że być może nauczą się po drodze wielu chociażby matematycznych technik i uzyskają wgląd w pewne zjawiska, które pomogą im lepiej zrozumieć te rzeczy i być może po drodze zauważyć coś, czego nie widać, jak się stoi z boku.
Mam ostatnie pytanie jakby z naszego tematu dzisiejszego. Wiem, że to trochę jak pytanie do Maxwella, na przykład to jakie technologie powstaną przez to, że mamy prąd elektryczny i tak dalej. Ale czy zastanawiacie się czasami na przykład, gdyby udało się kwantową grawitację opracować, okazałoby się, że to faktycznie zaskoczyło, siedzi, mamy pełen opis tego wszystkiego. Czy to się na jakieś technologie, nawet fantastyczne w przyszłości, może przełożyć? Czy to jest raczej po prostu takie zaspokojenie wiedzy, że wiemy w końcu, jak to działa? Czy to, tak jak mówię, z prądem, wtedy też nie wiedzieli, że będzie tak, jak dzisiaj jest, ale no nie wiem, może się zastanawiacie czasami tak przy kawie, jak to się mówi na ten temat.
To znaczy tak, jakby motorem naszego działania jest pewnie głównie ciekawość, a nie poprawa warunków hutnictwa, czy górnictwa, czy czegoś takiego. Natomiast doświadczenie pokazuje, że jak Mark Zuckerberg wprowadził drobną modyfikację prywatnej wiadomości na Facebooku, usunął po prostu temat wiadomości i wprowadził kilka drobnych uproszczeń, to spowodowało, że zdychający MySpace padł zupełnie, a rozkwitł Facebook, który w zasadzie niczym się nie różni, była bardzo drobna zmiana. Gdyby udało się odkryć jakiekolwiek nowe fundamentalne teorie fizyczne, czyli zmodyfikować to, co wiemy o świecie, to będzie niewyobrażalna zmiana w ogóle w naszym rozumieniu czegokolwiek. No i z całą pewnością doprowadzi to do mnóstwa różnych pomysłów, jak to zagospodarować. I tak dotychczas było zawsze. To znaczy nawet najdziwniejsze prawa mechaniki kwantowej, którymi się dziwiliśmy przez 50 lat, po jakimś czasie ludzie się oprzytomnieli i zastanowili się, no, co można by z tym zrobić. I obecnie wiemy, że jak zbudujemy komputer kwantowy, to uda nam się złamać wszystkie zabezpieczenia systemu RSA, szyfrującego dane w internecie, i trzeba będzie w ogóle przemodelować cały internet. przed czym z kolei można się bronić, modyfikując internet i zastępując klasyczne szyfrowanie RSA, na przykład kryptografią kwantową. Więc to jest wyścig zbrojeń, który się nigdy nie kończy i każde nowe narzędzie teoretyczne otwiera nowe możliwości.
Okej, okay, czyli nie macie czasu tak naprawdę, nie nawet, żeby sobie tak fantazjować, tylko po prostu...
Czas mam, nie chodzi nawet o czas, tylko bardzo trudno przewidywać przyszłość i jakby przewidywania zbyt daleko wybiegające w przyszłości to nie sprawdza.
Dobra, spoko. To jakby temat tej grawitacji kwantowej poruszyliśmy, a na końcu mam jeszcze pytanie od patrona naszego, Daniela Kuka, który twoją książkę wygrał ostatnio właśnie w konkursie i... napotkał na pewno taką rzecz, której nie do końca rozumiał. To jest strona 94. Zaraz ci to otworzę, żebyś wiedział mniej więcej, o co chodzi. Pewnie poznajesz.
Sam rysowałem.
Tak, sam rysowałeś. Pyta się tak, że skoro linia pionowa to czas, a pozioma to położenie, no to kąt poruszających się w czasie obiektów będzie prędkością. I teraz w podanych wykresach 45 stopni to prędkość światła, czyli każdy poruszający się obiekt będzie miał kąt większy niż 45 stopni. Jeżeli tak, to zawsze w którymś momencie przetnie linię światła. Nie zrobiłby tego, jeśli pędziłby z prędkością światła, równolegle do jego linii lub szybciej niż światło, kąt ostrzejszy od 45 stopni. Stąd jeżeli każdy obiekt przetnie w którymś momencie linię światła, to spotka się z nim w określonym punkcie czasu i położenia. Czyli jednak dotrze do niego powstała informacja. Kwestia czasu. W książce znajduje się wręcz odwrotne stwierdzenie. Więc gdzieś tutaj pyta się o to, że ma błąd w rozumowaniu i gdzie.
No jeżeli mamy linie proste na takim wykresie, którym odpowiadają ruchy ze stałymi prędkościami, no to oczywiście jest tak, że jak mam obserwatora, który spoczywa albo porusza się ze stałą prędkością i światło, które się porusza z prędkością światła, no to jeżeli poruszają się w przeciwnych kierunkach, no to się spotkają prędzej czy później, to jest jasne. Natomiast sytuacja ulega zmianie w momencie, kiedy moje linie, po których ja się poruszam, się zakrzywiają, czyli ja zaczynam poruszać się z przyspieszeniem. Wówczas, jeżeli się odpowiednio mocno odginam, to istnieją takie promienie światła, które mnie nigdy nie dogonią i nigdy nie przetną mojego ruchu. No i to też staram się o tym pisać właśnie pokazując konkretne przykłady. Kiedy przyspieszająca rakieta jest w stanie uciec przed goniącym je strumieniem światła, nawet mimo tego, że to światło porusza się z prędkością C.
Mhm. Okej, okay, czyli po prostu pominąć tutaj to, że przyspiesza ten obiekt.
No tak, no, ruchy ze stałą prędkością mają zupełnie inne właściwości niż ruchy z przyspieszeniem i właśnie trochę stąd się bierze cała ogólna teoria względności, że wymaga na nowo wymyślenia tego, co się dzieje, jeżeli mam do czynienia z przyczynami.
Andrzej Dragan i kwantechizm. Jak chcecie sobie o takich rzeczach poczytać właśnie, zrozumieć, dlaczego to działa tak, jak działa, no to serdecznie książkę polecam. Ja ją nabyłem, ja ją gdzieś tam sobie przeczytałem i no, szczerze, z całego serca mogę ją jak najbardziej polecić. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Trochę nam to rozjaśniło, mam nadzieję też i widzom rozjaśniło w głowach te pojęcia związane z kwantową grawitacją. No i cóż, już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek bliskich spotkań trzeciego stopnia. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.